Kościół na wzór Chrystusa. Synodalne ABC.
Czym jest synod? Po co jest synod?
Coś mi to mówi, ale nie, chyba nie.
Słyszałem to słowo. Związane jest to z Kościołem, ale konkretnie co to oznacza?
O idei 5. Synodu Diecezji Tarnowskiej w specjalnych programach w każdą sobotę o 16:00.
Będą ważne pytania o zmiany w Kościele. Rozmowy o tym, w jakim kierunku powinny one zmierzać.
Przewodniczący Komisji Synodalnej, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz.
Im bardziej się nam uda dotrzeć do ogółu wiernych, tym myślę będą lepsze i bardziej pożądane owoce tego synodu.
Kościół na wzór Chrystusa. Synodalne ABC.
Głos młodych w Kościele jest niezwykle ważny, podobnie jak głos młodzieży w aspekcie zbliżającego się 5. Synodu Diecezji Tarnowskiej. Wiedzą to przede wszystkim członkowie Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, którzy w najbliższym czasie chcą ruszyć do rówieśników, do różnych gremiów, nie tylko związanych z Kościołem, bo także do klubów sportowych czy drużyn OSP. Skierowane zostaną specjalne ankiety na ten temat. Duszpasterstwo Młodzieży w Diecezji Tarnowskiej chce poznać szerokie spektrum opinii i sądów wszystkich nastolatków. W związku z tym losowo spotkanych młodych ludzi pytamy, czym jest synod i jakie są ich oczekiwania na temat tego ważnego w Kościele Tarnowskim wydarzenia.
Ja myślę, że to jest zebranie przedstawicieli Kościoła i też osób świeckich. No i prawda, obradują na jakieś ważne tematy. Co tam trzeba zmienić w tym Kościele, czy coś takiego?
Środowisko kościelne obraduje, biskupi nad jakąś sprawą.
Moim zdaniem synod jest to zebranie się najważniejszych głów w Kościele i właśnie takie debatowanie na temat zmian dalszych.
Ostatnia niedziela każdego miesiąca jest synodalną i wiem, że wtedy czytana specjalna modlitwa.
Nie wiem, co to jest, babcia coś wspominała, ale nie zagłębiałam się w tym temacie.
Jest to zgromadzenie duchownych.
Synod, coś mi się obiło uszy, to jest chyba zebranie biskupów, którzy debatują na tematy istotne dla Kościoła. Długość tego spotkania może być różna, chyba nawet do 10 lat.
Słyszałam coś w Kościele, ale prawdę powiedziawszy nie zastanawiałam się nad tym, ani się tym nie interesowałam głębiej.
Czytałam kiedyś, że jest to jakieś zebranie duchowieństwa, ale nie interesowałam się tym jakoś szczególnie.
Moim zdaniem ten synod to jest w ogóle... To nic nie zmieni w naszym życiu właśnie.
Jakoś uatrakcyjnić te msze wszystkie, no bo trochę to jest monotonne, jak wychodzi ksiądz i prawda, nawija przez pół godziny na tym kazaniu. No, są księża, którzy potrafią zaciekawić, ale też niektórzy po prostu idą i klepią formułkę z kartki, patrzą tą kartkę, no i to jest dla mnie po prostu nudne i myślę, że to na tym powinni się skupić.
Moim zdaniem na synodzie powinno mówić się właśnie o sprawach małżeństwa i przygotowania do tego sakramentu. Powinno być właśnie bardziej rozbudowane te przygotowania, żeby młodzi wiedzieli, na co się piszą, że tak powiem. I byli po prostu świadomi tego. Na pewno takie działania rozszerzone zachęciłyby młodych do uczestnictwa w tym.
Według mnie świeccy powinni mieć więcej do powiedzenia w Kościele, ponieważ mówią za mało na pewne tematy.
Według mnie księża powinni zmienić trochę ton w swoich kazaniach, ponieważ są zbyt tacy przeraźliwi i ludzie mogą to źle odbierać.
Uważam, że powinny zostać wprowadzone kadencje dla proboszczów, bo niektórzy są za długo na swoich parafiach i po prostu czasami to jest już męczące dla parafian, bo zdarzają się tacy księża, które są naprawdę nieprzyjemni. Według mnie egzamin do bierzmowania, który jest w drugiej klasie gimnazjum, jest w ogóle niepotrzebny, bo to nie jest żadne sprawdzanie wiedzy i kompetencji, tylko każdy powinien tak jakby oceniać się według własnego sumienia.
Powinno się zreformować system, który jest odpowiedzialny za zamawianie mszy. Bo te msze się zamawia i one za 2, 3, 4 miesiące dopiero są. Po niektórych wsiach, w małych kościołach, to jest nawet termin jednego roku.
Nauki do bierzmowania powinny być prowadzone w zupełnie inny sposób. Na chwilę obecną są one po prostu zbyt monotonne.
Członkowie Duszpasterstwa Młodzieży w Diecezji Tarnowskiej często żywo dyskutują nie tylko na temat wydarzeń związanych z życiem Kościoła, ale i na temat swoich bieżących, codziennych spraw. Chcieliby, żeby Kościół pomagał im w rozwiązywaniu problemów. Mają też wobec Kościoła swoje mocne oczekiwania. Co jest największym wyzwaniem, co ich najbardziej trapi i boli?
Ksiądz Marcin Baran, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży w Tarnowie.
Ksiądz Artur Mularz, zastępca dyrektora.
Aleksandra Małochleb, Diecezjalne Centrum Młodzieży. Relacje. Myślę, że to jest jedna z tych właśnie najbardziej piekących rzeczy. W tym kontekście, że relacje na wielu poziomach i relacja indywidualna moja z Bogiem, a potem już moja z księdzem, moja z drugim człowiekiem. Kościół jest otwarty. My też jako Kościół jesteśmy otwarci. po czym tak naprawdę zderzamy się ze swoją rzeczywistością. Każdy ma gdzieś słabszy dzień, na przykład nie ma ochoty porozmawiać, nie ma siły, więc przychodzi na spotkanie, wyciąga telefon. I nie zdaje sobie często sprawy, że właśnie to jest jego otwarcie w tym momencie, że przychodzi ktoś na spotkanie, chce właśnie, został zaproszony, mówi, chodź, jest fajnie, jesteśmy otwarci, super. I zderza się właśnie z jedną, z drugą, trzecią osobą z telefonem albo z jakąś grupką i nie mówię, że jest tak zawsze, bo to są raczej sytuacje rzadsze niż częstsze, ale to się zdarza i właśnie tak na poziomie tych relacji często gdzieś mimowolnie nam nie wychodzi. Też właśnie chodzi o tą troskę, że patrzymy na księży i właśnie dlatego, że nam zależy i dlatego też właśnie, że patrzymy na nich jako na wzór, bo tak naprawdę oni zostali nam dani jako wzór, widzialny znak Jezusa Chrystusa w Kościele. I modlimy się za nich często intensywnie i też właśnie, czy to w rozmowie, czy to gdzieś właśnie poprzez synod, te pytania, które zostały nam zadane, zwracamy im uwagę i też pytamy, czy wy tak naprawdę macie siłę być tacy, jacy nam się marzycie?
Zawsze mają siłę?
Chyba nie mamy zawsze, bo jesteśmy też tylko ludźmi i mamy, i są te siły duchowe i są siły fizyczne. To zależy pewnie, gdzie pracujemy, jaki ma charakter ta nasza praca. Jesteśmy przede wszystkim kapłanami.
Tak, ale... No, myślę, że ksiądz niekoniecznie musi być siłaczem. On powinien być chyba prawdziwy i to jest podstawa, nie? Myślę, że ma prawo być zmęczony, ma prawo, nie wiem, czasem też mieć problemy związane z wiarą, z modlitwą. I myślę, że przede wszystkim ksiądz powinien być prawdziwy. To jest chyba podstawa. Bo tylko stając w prawdzie też i przed drugim człowiekiem i przed tymi ludźmi, którzy są nam dani i też w jakiś sposób zadani, mówiąc o sobie i przeżywając i mówiąc o tym, co ja przeżywam, też no, pokazuje, że Kościół jest dla ludzi, a nie dla aniołów.
To jest tak możliwe do wykonania, żeby przełamać jednak tę barierę wy, księża, duchowni i młodzi ludzie, świeccy, zbuntowani. Można wejść w bliską relację bez bariery?
Wydaje mi się, że tak. Przynajmniej z mojej strony jako świeckiego, który od momentu, kiedy przygotowywałam się do bierzmowania, jestem gdzieś mniej lub bardziej zaangażowana w Kościół. I myślę, że na przykładzie moich relacji mogę śmiało powiedzieć, że tak, jest to możliwe. Ale to wymaga odwagi i wyjście ze strefy komfortu. W tym momencie tak jakby, że i ja jako świecki, i ksiądz wychodzę ze swojej strefy komfortu i tak pokazuję, że mam wady. I to jest przynajmniej dla mnie niesamowita szkoła miłości. Że ja, dobra, jest księdzem, więc mam prawo od niego wymagać. Ja jestem człowiekiem wierzącym, więc on też ma prawo ode mnie wymagać. Ale oboje w miłości akceptujemy to wszystko, co się na nas składa i nawzajem podnosimy się w momencie, kiedy któreś upadnie.
A jak wy do tego podchodzicie? Do przełamywania tych barier? Bo one są. Na początku zawsze są.
To, o czym ksiądz Artur wspomniał, wydaje mi się w takim też moim jakimś doświadczeniu duszpasterskim przede wszystkim autentyczność. To chyba to ksiądz Artur jasno tu powiedział. I myślę, że ta autentyczność powoduje to, że po prostu jesteśmy tacy, co jesteśmy. No nie kreujemy się na kogoś innego. Jesteśmy trochę może i jak jesteśmy wariatami, to bądźmy wariatami.
No trochę chyba jesteście.
No powinniśmy być, no. I myślę, że to pokazuje, że pokazujemy, że jesteśmy normalni, nie? I po prostu to jest chyba najważniejsze, pokazać normalność. To ksiądz Artur świetnie to powiedział przed chwilą i myślę, że nie ma jakiejś innej recepty, ale przede wszystkim, żeby też o tym pamiętać, że jesteśmy kapłanami dla nich, nie? I te relacje, nie chodzi, żeby jakieś sztuczne mury tworzyć, absolutnie. Tak jak jest dziecko, rodzic, jest i to nie jest mur, tylko to jest jakaś więź. Tak samo i kapłan, i młody człowiek też jest pewna więź. Ale przede wszystkim mamy im służyć i jako kapłani. Że to jest nasza główna misja.
Tak, a to na pewno wymaga odwagi. To na pewno wymaga, ale takiej odwagi bycia sobą. Tak mi się też kojarzy, no przecież w domu też, nawet nie wiem, rodzice względem dziecka też czasem popełniają błędy, też czasem coś zawalają i myślę, że czasem też, nie wiem, przyznanie się i powiedzenie przepraszam nie sprawia, że ten ksiądz, nie wiem, nie sprawia, że mama czy tato przestają być ważni w życiu tego dziecka. Tak samo myślę...
Albo, że przestają nas kochać.
Czy przestają nas kochać?
To nieprawda, że przestają nas kochać.
Oczywiście, że nie. To jest... Przecież miłość ma być oparta na życiu, na codzienności. I jeśli tutaj nie będzie też takiej normalnej relacji, takiej otwartości, to nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś zbudować i coś zmienić tak naprawdę.
No, ale ta relacja staje się w pewien sposób mocniejsza w momencie, kiedy któraś ze stron przyznaje się.
Jak są trudności.
Tak, kiedy rzeczywiście staje w prawdzie, popełniłem błąd i przepraszam. I ta druga strona, kiedy wybacza, to jest, będzie już tylko lepiej. Kiedy nie ma zaprzeczenia, kiedy nie ma...
Do rangi bohatera czasami urasta. Coś, bo jest to tak czasami mało popularne niestety.
Rzadkie, tak.
Jesteśmy tylko ludźmi.
Ale większość z czasem, jakiego my doznajemy szoku, kiedy rzeczywiście usłyszymy przepraszam.
To się zdarza? Księża też przepraszają?
Tak.
A była jakaś konkretna sytuacja, możesz powiedzieć?
O Jezus, nie wiem, znaczy to były takie małe rzeczy w tym kontekście właśnie, że gdzieś w trakcie organizacji do Światowych Dni Młodzieży, kiedy było naprawdę milion rzeczy do ogarnięcia. No i my też jako animatorzy, którzy staraliśmy się część odpowiedzialności wziąć na siebie i gdzieś coś naprawdę był wir. No i sugerowaliśmy jedno rozwiązanie, wybrane zostało inne i rzeczywiście to nasze byłoby, nie wiem...
Lepsze?
Może nie lepsze, ale w jakiś sposób...
Wam bardziej odpowiadało. Byliście za nim, po prostu.
Tak, ale to uczyliśmy się też bardzo, może nie rezygnować ze swojego zdania, ale rzeczywiście tak jakby dobra, nie będzie po mojemu, ale to nie znaczy, że nie będzie dobrze. To było też bardzo...
No bo nie zawsze może być po mojemu.
Tak,
po prostu.
To była bardzo cenna nauka, ale gdzieś tam właśnie w dalszym patrzeniu okazywało się, że to rozwiązanie, które zaproponowali młodzi, było lepsze. No i w tym momencie okej, rzeczywiście przepraszam i my wszyscy... Ale to tak jakby dla nas to było też bardzo budujące w tym kontekście, że rzeczywiście... przyznaje nam rację. I to dla nas też było w sensie dowartościowania ważne, że dorosły człowiek, który ma już tam tyle i tyle lat doświadczenia zarówno w takiej, a nie innej pracy, przyznaje, że rzeczywiście ktoś młodszy od niego z mniejszym doświadczeniem też może mieć rację, też może dobrze patrzeć na pewne sprawy.
Ola, wy jesteście w takim wieku, jak powiedziałam, bardzo często zbuntowani, pełni oczekiwań, pełni takiego krytycznego również podejścia do świata. Czy to nie jest tak, że spotykając się z księżmi przy różnych okazjach, macie właśnie to poczucie azylu, poczucie bezpieczeństwa? Bo w domach, co tu dużo mówić, nie zawsze tak jest. W domach częściej są tarcia, sprzeczki, bo też rodzice są bardziej pewnie zniecierpliwieni, być może po prostu zmęczeni codziennością.
Trochę tak, ale też właśnie dlatego mamy grupy, dlatego jeździmy na takie wydarzenia, dlatego też staramy się tę atmosferę, którą budujemy z księżmi, budować też z innymi ludźmi.
Nie zawsze wychodzi. Też?
Nie zawsze wychodzi. Tak jak to jedna z uczestniczek forum powiedziała, że trudne słowo i też nie do końca w tej sytuacji, że patologia to nie zawsze jest sytuacja, kiedy ktoś w domu cię uderzy, ale patologią jest po prostu brak miłości. Kiedy ktoś właśnie młody przychodzi i chce pogadać, a rodzice wychodzą z pokoju. Albo po prostu przerzucają kanał w telewizji. Więc widzimy, że i staramy się budować podobne relacje, podobną atmosferę, ale też ostatnie lata, kiedy już z różnymi ludźmi, księżmi i młodymi rozmawiałam, z księżmi ta atmosfera wygląda zupełnie inaczej. To są ludzie nie do zastąpienia.
Pytaliśmy młodych ludzi, rozmawialiśmy z młodymi ludźmi właśnie o tych relacjach w domach. Nie muszę wam powiedzieć, że w 99% ich główny wniosek był taki, że często dom jest po prostu bardzo trudnym miejscem, że bardzo brakuje im rodziców, nawet tym, którzy zbliżają się do 20 roku życia. Czy waszym zdaniem to jest faktycznie problem na najbliższy czas?
No... Widzimy, że tych rodziców rzeczywiście jest brak, ale z jednej strony tak widzimy ten problem młodych, którzy pragną rodziców i na pewno tu Żola o tym powiedziała, ale jeszcze pojawia się też inny problem. To jest problem rodziców, którzy czasami zmuszeni są po prostu do wyjazdu, ale w różnych rozmowach oni przychodzą dorośli mężczyźni, kobiety i płaczą na rozmowach, mówiąc o swoich dzieciach. No, te sytuacje do tego doprowadziły niekiedy, że wszystko mają w domu. Mają telewizor 60-calowy, mają skórzane meble, mają smartfony i ten tata, który powiedzmy przyjeżdża na te przysłowiowe święta do domu.
Umordowany,
który no na pewno jest stęskniony i pragnie tej bliskości, okazuje się, że nie ma żadnych relacji między nimi. I myślę, że też my ciągle no, podbijamy. Każdy chce mieć może nowszy smartfon, wychodzi jakaś nowinka, więc co chwilę podbijamy poziom. I wydaje mi się, że w wielu przypadkach te nasze wyjazdy, tak zwane zarobkowe, one dawno mogłyby się już skończyć. Tylko no, młodzież też, no...
Ma swoje oczekiwania.
Poziom. Myślę, że w domu też przyzwyczajamy się do pewnego poziomu w rodzinach. Coraz więcej, a to całkowicie burzy relacje. I myślę, że z jednej strony jest to problem młodzieży, a z drugiej też tego ojca, który właśnie wraca i on mówi, przy księdza, ja wypruwam sobie żyły na co dzień, ale nigdy nie usłyszałem od mojej córki i nie powiedziałem nigdy mi, tatu, kocham cię. Ale ja nie mam z nim żadnej relacji.
Dlatego tak sobie myślę, że tu jest też niesamowita rola nas księży, którzy no, musimy pomagać tym młodym i właśnie czasem rodzicom, żeby się oni wspólnie razem spotkali, bo nikt nie zastąpi mamy i taty, nikt. I to, że właśnie nawet w tych badaniach powiedzmy, w statystykach, w których młodzi mówią, że dla mnie zdanie i w ogóle osoba rodzica jest o... No, 500% ważniejsza niż osoba księdza. I tak jest. Mama czy tato są nie do zastąpienia w życiu młodego człowieka. I jeśli to jest możliwe, to, no to my na tyle, na ile potrafimy. To jest, myślę, też zadanie nasze właśnie, księży, żebyśmy pomagali w spotkaniu. W spotkaniu dzieci z rodzicami. Właśnie w spotkaniu tego młodego człowieka, który właśnie czasem poprzez swoje zachowanie, poprzez to, co on mówi, jak się dzieli, co się dzieje w jego domu, możemy wyłapać, w jaki sposób można to zmienić. Żeby może nawet nie tyle on zmieniał mamę czy tatę, tylko zmienił swoje podejście, swoją relację, swoje odpowiedzi, czasem swoje reakcje na dane sytuacje i na dane wydarzenia, które się dzieją w domu. Więc myślę, że to jest dzisiaj chyba no niesamowicie ważne zadanie nas, księży. My nie mamy zastępować mamy czy taty, tylko mamy pomagać się im spotykać.
Jesteście nie tylko kapłanami, ale też psychologami.
No, psychologami,
doradcami.
O tyle, o ile no, psychologami. Myślę, że jesteśmy kapłanami, może tak bardziej posługującymi w sakramencie pokuty, no, oczywiście jakieś też rozmowy.
I pojednania.
I pojednania właśnie. Myślę, że to wszystko też, no, studia w seminarium, myślę, że maksymalnie nas na pewno tego nie uposażają. Na pewno nie, no...
Życie uczy bardziej.
Dopiero życie uczy, doświadczenie pewne. I niestety też, no, sami musimy przyznać, że nie zawsze też, jak jesteśmy młodzi, rozpoczynamy dopiero nasze duszpasterstwo. Cieszymy się, że jesteśmy kapłanami, nie? To jestem kapłanem, no to jest tak, cieszę się tym. Ale czasami, żeby po prostu ta duma z tego kapłaństwa nie przeszła w pychę. I że już jestem najlepszym specjalistą od wszystkiego. Najlepszym specjalistą powinien być właśnie od duchowości. To inne rzeczy temu będą towarzyszyły, ale myślę, że Pan Bóg, jak to ostatnio tym ciągle powtarzam, a to mieliśmy sporo spotkań teraz młodzieżowych, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. I myślę, że to wszystko po kolei nam Pan Bóg tam te zdolności podrzuca i najważniejsze też właśnie słuchać i spotykać się z profesjonalistami. Stąd też w pracy z młodzieżą, jeżeli chcemy coś profesjonalnie przygotować, to nie róbmy tego sami, jako my kapłani. Po prostu są specjaliści w konkretnych dziedzinach i musimy korzystać z ich pomocy. Wtedy dopiero jesteś profesjonalnie przygotowane i sami chętnie się tego też nauczymy.
Tak, a z drugiej strony myślę, że no musimy pamiętać ciągle o tym, że Pan Bóg jest specjalistą od człowieka. I to no, przede wszystkim my musimy go pytać, jak to ma wyglądać, nie? Jak ma wyglądać moja relacja z młodym człowiekiem, w jaki sposób mam mu pomóc, w jaki sposób towarzyszyć. No, myślę, że my musimy się tego ciągle uczyć, no właśnie przed nim, na klęczkach, na medytacji, na modlitwie. To jest miejsce, gdzie my się uczymy człowieka i uczymy się tego, w jaki sposób być obok
Mieliśmy nawet spotkanie z biskupem krajewskim i pytano go tam o relacje, co papież odnosi ubogich. Nie? Przychodzi i pyta go: Ojcze Święty, co zrobimy w tej kwestii, co w tej kwestii? Mówi: a co by zrobił wtedy Jezus? No i wszystko, sprawa zrozumiana. Co by zrobił wtedy Jezus?
Do roli młodzieży w piątym synodzie diecezji tarnowskiej będziemy jeszcze wracać. Synodalny serwis informacyjny, Ewa Biedroń.
Wierni diecezji tarnowskiej wybierają członków do nowych parafialnych rad duszpasterskich. To głos ludu i organ doradczy dla proboszcza. Rola rad będzie bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście synodu, mówi ksiądz Michał Dąbrówka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
W myśl projektu regulaminu V Synodu Diecezji Tarnowskiej członkowie Rady Duszpasterskiej będą z urzędu należeli do parafialnych zespołów synodalnych. Także będą to osoby, które będą miały naprawdę realny wpływ na kształt synodu.
Wybory odbędą się w niedzielę w parafiach diecezji tarnowskiej. Synod będzie okazją, by więcej osób dowiedziało się, jak działają małe, parafialne grupy domowe. Pomysłodawcy opowiedzieli o projekcie podczas Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Tarnowie. Idea podoba się biskupowi tarnowskiemu Andrzejowi Jeżowi.
To jest jedna z kilku inicjatyw, które chcemy wprowadzić jako pilotażowe przed synodem i w trakcie synodu. Ksiądz Bogusław Brzyś wprowadził tą metodę rekolekcji Fontainebleau, gdzie pracował z Francuzami i okazała się bardzo skuteczna.
Na czym więc polega pomysł?
Rekolekcje w sumie odbywają się w domach rodzinnych, w sąsiedztwie. Rodzina, która chce się zaangażować, przyjmuje swoich sąsiadów, przyjaciół, 10, 15, 20 osób. Materiały są przygotowane oczywiście na stronach internetowych. To sami świeccy sobie w oparciu o te materiały głoszą rekolekcje.
Zainteresowanych odsyłamy do strony newpastoral.net. Synod pomaga dostosować normy prawa powszechnego do życia w kościele lokalnym, przypomina biskup Artur Miziński. Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski był jednym z prelegentów diecezjalnego Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Tarnowie. Efektem synodów diecezjalnych są m.in. odpowiednie normy prawne, dodaje biskup Miziński.
Są to przepisy, które sprawiają, że to prawo nie jest tylko literą, ale nabiera ducha, staje się wyrazicielem potrzeb danego kościoła i zarządzania tymże kościołem przez biskupa diecezjalnego, a więc będzie to prawo, które będzie adekwatne do potrzeb i wymogów danego kościoła lokalnego.
Synod niedawno przeszła archidiecezja katowicka. Przewodniczącym Komisji do Spraw Świeckich II Synodu Katowickiego był Aleksander Bańka.
To, co trzeba bardzo mocno postawić jako takie zadanie, to jest, żeby złapać dobry kontakt z tym wiernym świeckim, który może ten synod przeżyć w takiej zupełnie świadomości tego, że on się dzieje, prawda? A więc chodzi o to, jak zejść z tą ideą synodu do parafii na poziom takiego zwykłego, przeciętnego uczestnika niedzielnej liturgii chociażby, żeby on znalazł ten klucz dotarcia też ze swoimi jakimiś przemyśleniami, ideami tego, co się dzieje w synodzie.
Do forum ruchów i stowarzyszeń, które było poświęcone synodowi, będziemy jeszcze wracać w naszych audycjach synodalnych. We wtorek odbędzie się kolejne spotkanie komisji przygotowawczej. Będzie to okazja, by podsumować spotkania członków komisji z kapłanami w dekanatach, informuje sekretarz komisji ksiądz Piotr Cybula.
Chcemy, aby każdy z członków komisji, który prowadził te spotkania, podzielił się swoimi spostrzeżeniami, aby też przedstawił główne wątki, tematy synodalne, które pojawiły się na tych spotkaniach, aby dokonał takiego resume tych wszystkich zagadnień, aby one potem zostały zebrane i zostaną przedstawione już do komisji głównych synodu, jako te wnioski od kapłanów, propozycje bardzo ważne i istotne.
Obrady komisji przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej odbędą się we wtorek w tarnowskiej kurii.
To wszystko teraz. Kolejny program za tydzień. Zapraszam.